Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Beata Szydło udała się w piątek do Rzymu na szczyt Unii Europejskiej, upamiętniający 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które dały początek wspólnocie europejskiej. Przed wylotem do stolicy Włoch szef rządu powiedziała, że Unię Europejską stać na ambitne cele, a wszyscy powinni je stawiać na rzecz rozwoju. Podkreśliła, że deklaracja, która zostanie przyjęta na szczycie, nie jest wystarczająco ambitna jak na oczekiwania polskiego rządu, ale jest to dokument możliwy do przyjęcia przez wszystkie państwa w obecnej sytuacji politycznej. Premier Beata Szydło przypomniała, że Polska osiągnęła swój cel, aby w deklaracji znalazły się cztery ważne dla naszego kraju kwestie.
Rzecz zasadnicza, jedność Europy. To jest priorytet, który podkreślamy i będziemy podkreślać zawsze. Jedność i niepodzielność Europy. Ten zapis znalazł się w deklaracji, jest i to jest sukces polskiej dyplomacji, ponieważ stawialiśmy ten warunek bardzo mocno i muszę Państwu powiedzieć, że nie było zgody wszystkich od początku, ażeby taki zapis się znalazł. Wtedy w Brukseli oprócz tego warunku jedności i niepodzielności Europy postawiłam również drugi, ażeby wspólny rynek nie był podzielony, nie był niszczony poprzez przyjmowanie rozwiązań socjalnych, które uderzałyby w podział tego rynku.
Inne kluczowe dla polskiego rządu zagadnienia to zachowanie ścisłej współpracy z NATO i wzmocnienie roli parlamentów narodowych. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który uczestniczył w negocjacjach, podkreślił, że los deklaracji do końca był niepewny.
Mieliśmy pełną świadomość tego, że wiele państw członkowskich zgłaszało całkowicie odmienne postulaty. Postulaty całkowicie sprzeczne z polskim interesem i z polską wizją Unii Europejskiej. Fakt, że polityczne ogólne zastrzeżenie Grecji ustąpiło dopiero wczoraj w nocy, jest tylko jednym z fragmentów tego napięcia negocjacyjnego, które towarzyszyło tworzeniu tego dokumentu. I to, myślę, powinno zamknąć dyskusję na temat tego, dlaczego dopiero dziś odpowiedzialnie możemy zadeklarować, że Polska jest gotowa, by tą deklarację podpisać.
Postulaty Polski popierają też Czechy, Słowacja i Węgry. Wspólne stanowisko w tej sprawie państwa Grupy Wyszehradzkiej przyjęły podczas niedawnego spotkania w Warszawie. W piątek Ojciec Święty Franciszek przyjął szefów państw i rządów na audiencji w Watykanie. W swoim przemówieniu papież podkreślił, że powrót do Rzymu po 60 latach nie może być tylko sentymentalną podróżą. Dodał, że Unia Europejska musi na nowo odkryć sens bycia przede wszystkim wspólnotą osób i narodów.
Europa odnajduje nadzieję, gdy człowiek jest ośrodkiem i sercem jej instytucji. Myślę, że oznacza to staranne i ufne wysłuchanie postulatów pochodzących zarówno od poszczególnych osób, jak i społeczeństw i narodów tworzących Unię. Niestety często odnosi się wrażenie, że istnieje rozłam emocjonalny między obywatelami a instytucjami europejskimi, nierzadko postrzeganymi jako dalekie i niezwracające uwagi na różne wrażliwości stanowiące Unię.
Ojciec Święty zaznaczył, że pamięć o rocznicy łączy się z dzisiejszymi nadziejami i oczekiwaniem narodów europejskich, które z nową energią i ufnością chcą kontynuować rozpoczętą drogę. Kończąc swoje przemówienie, papież Franciszek podkreślił, że Unia Europejska nie ma przed sobą nieuniknionej starości, ale możliwość nowej młodości. Ojciec Święty zapewnił także europejskich przywódców o bliskości Kościoła oraz o nieustannej modlitwie o Boże błogosławieństwo dla Europy. W Radiu Maryja dalsze informacje. Platforma Obywatelska złożyła w piątek w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło. Kandydatem Platformy na premiera jest lider tej partii Grzegorz Schetyna. Platforma Obywatelska chce, by debata nad wnioskiem odbyła się na początku kwietnia. Swoje poparcie dla inicjatywy zadeklarowały już PSL i Nowoczesna. Posłowie Kukiz 15 najprawdopodobniej wstrzymają się od głosu. Wniosek Platformy liczy wraz z uzasadnieniem 35 stron i opisuje zarzuty ugrupowania wobec większości członków obecnej Rady Ministrów. Dotyczą one m.in. spadku PKB, inwestycji i zadłużania się Polski. Poseł PiS Jacek Sasin podkreślił, że Platformie Obywatelskiej we wniosku chodzi o pokazanie, kto tak naprawdę jest liderem opozycji.
Widać wyraźnie, że tak naprawdę w tym wniosku wcale nie chodzi o to, żeby spróbować dokonać zmiany politycznej w Polsce, bo przecież ona jest w tym układzie parlamentarnym niemożliwa. Wcale nie chodzi o to, żeby podważyć dokonania rządu pani premier Beaty Szydło, chociaż pewnie dużo będziemy słyszeć w trakcie tej debaty, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać, kto jest liderem opozycji. I stąd były te przepychanki, te słowne tyrady ze strony Grzegorza Schetyny, Ryszarda Petru, ale tak naprawdę stąd była ta inicjatywa, taka szybka inicjatywa w wotum nieufności z Grzegorzem Schetyną jako premierem, bo to niejako pozostałe partie opozycyjne postawiło w bardzo trudnej sytuacji.
Wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności został zapowiedziany 2 tygodnie temu, dzień po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Wtedy szefowie rządów unijnych przy sprzeciwie Polski ponownie wybrali na szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. CBA złożyło kolejne zawiadomienie w sprawie korupcji przy reprywatyzacji w centrum Warszawy. Chodzi o podejrzenie korupcji i niedopełnienie obowiązków przez urzędników stołecznego ratusza przy reprywatyzacji działek, między innymi w obrębie placu Defilad. Zawiadomienie trafiło do prokuratury okręgowej w Warszawie i dotyczyć ma osób, których nazwiska przewijają się już w sprawach tzw. dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Biuro wskazało, że pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Ratusza mogli przyjmować łapówki w zamian za to, że celowo nie dopełniali swoich obowiązków i niedostatecznie analizowali wnioski o ustanowienie użytkowania wieczystego. O szczegółach sprawy mówił Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.
CBA złożyło nowe, kolejne zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Warszawie dotyczące reprywatyzacji w 2012 roku i 2013 roku trzech nieruchomości położonych w centrum Warszawy. W trakcie kontroli CBA ujawniło okoliczności wzbudzające uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez ówczesnych pracowników Biura Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie. Według ustaleń CBA wskazani w zawiadomieniu pracownicy BGN-u przygotowali, wydali decyzję z upoważnienia prezydenta Warszawy o reprywatyzacji tych warszawskich nieruchomości w sytuacji, w której zgromadzona dokumentacja wskazywała na brak podstaw prawnych do reprywatyzacji.
We wrześniu 2016 roku powołano łącznie 3 zespoły prokuratorskie do spraw warszawskiej reprywatyzacji w prokuratorach regionalnych wrocławskiej i warszawskiej oraz w prokuraturze krajowej. Najważniejsze śledztwa w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji w stolicy toczą się przed prokuraturą wrocławską. Rada Nadzorcza Katowickiego Holdingu Węglowego zaakceptowała przekazanie spółce restrukturyzacji kopalń 2 szybów kopalni Wieczorek w Katowicach, poinformowała spółka. Do spółki restrukturyzacji kopalń trafi też grunt i część podziemnych wyrobisk. Łącznie z wydzielonym majątkiem do spółki restrukturyzacyjnej ma przejść około 550 osób, które skorzystają z osłon socjalnych. W kopalni Wieczorek w Katowicach kończą się złoża węgla. Spółka restrukturyzacji kopalń przejmie 2 szyby Wieczorka, Poniatowski i Wschodni wraz z prawie 7 hektarami gruntu, powiedział Wojciech Jaros, rzecznik prasowy holdingu.
Razem z tymi szybami przekazywane jest prawie 7,6 hektara gruntów i infrastruktura, jaka się na nich znajduje, i około 7,5 kilometra podziemnych wyrobisk, które są pomiędzy. W tamtym rejonie węgiel przestał być wydobywany, chyba już najdłużej był wydobywany, chyba gdzieś do lat 50. Pozostała część kopalni Wieczorek pracuje nadal, przy czym jeżeli nowy właściciel będzie podtrzymywał plan, jaki był opracowany przez zarząd KHW, to Wieczorek zakończy, generalnie ta historyczna kopalnia zakończy działalność na koniec tego roku.
Przekazanie majątku i części pracowników Wieczorka do spółki restrukturyzacji kopalń ma nastąpić przed planowanym na pierwsze dni kwietnia połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Kopalnia Wieczorek powstała w 1826 roku. Studenci i wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu już po raz 10 pielgrzymowali na Jasną Górę. W piątek społeczność akademicka przybyła do tronu Matki Bożej Częstochowskiej, by dziękować za dar życia i modlić się o jego poszanowanie w Polsce i na świecie. W południe mszy świętej sprawowanej przed cudownym obrazem przewodniczył metropolita częstochowski ksiądz arcybiskup Wacław Depo. W homilii przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski podkreślał ważność triady wartości, prawdy, zaufania i wspólnoty. Wskazał również na nierozerwalną więź między prawdą i miłością.
Jest to ważne przede wszystkim w każdym wymiarze, rodzinnym, narodowym, kościelnym. Cały naród podkreślał Jan Paweł II we Wrocławiu, musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie. Od tego zależy przyszłość ojczyzny. Trzeba dzień po dniu budować zaufanie, odbudowywać i pogłębiać. Podstawowa triada – prawda, zaufanie, wspólnota. To są również i nasze zadania, które przypominamy i przedstawiamy Bogu przez wstawiennictwo Maryi w czasie tej kolejnej jubileuszowej pielgrzymki.
Na zakończenie mszy świętej ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, odnosząc się do obecnej sytuacji w Europie, życzył uczestnikom pielgrzymki, by stawali się arystokratami ducha.
Życzę wam, żebyście otworzyli serca tak na działanie Pana Boga w Trójcy Jedynego, Matki Najświętszej Nieba całego, żebyście stawali coraz bardziej arystokratami ducha. A dzieci Boże to są arystokraci ducha, prawdziwe dzieci Boże. Widzicie, jak bardzo jest potrzebne w tej chwili to, ten dobry duch, arystokrata ducha.
Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, podkreślił, że kolejna pielgrzymka jest dawaniem świadectwa i ukazaniem troski o życie.
Przebywamy tu jako Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej z pielgrzymką do Królowej Polski, aby dziękować za życie, żeby prosić, byśmy to życie naprawdę pięknie wykorzystywali, bo to jest dar do zagospodarowania, a wiemy, że nie zawsze się nam udaje. Ale też chcemy prosić, żeby docenili szczególnie w ojczyźnie dar życia ci, którzy z tym życiem walczą. No ale cieszę się, że młodzież, bo to oni są dzisiaj najważniejsi, że młodzież naszej uczelni chce tu przybywać, że ta młodzież chce zaświadczyć wobec naszej ojczyzny i świata, że są dzisiaj młodzi ludzie, którzy kochają życie i wierzą w świętość życia.
10. Pielgrzymka Akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wpisuje się w obchody przypadającego jutro Dnia Świętości Życia. Związana jest również z jubileuszem 300. rocznicy koronacji cudownego obrazu. Transmisję mszy świętej z kaplicy cudownego obrazu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W całej Polsce Caritas organizuje przedświąteczną zbiórkę żywności. Akcja pod hasłem Tak pomagam odbywa się już po raz 12. Celem rozpoczętej w piątek zbiórki jest pomoc blisko 80 tysiącom ubogich. Produkty żywnościowe zbierane są w supermarketach i sklepach osiedlowych. W akcji angażuje się ponad 20 tysięcy wolontariuszy. Caritas zachęca wszystkich, aby przy okazji robienia zakupów podzielili się żywnością także z potrzebującymi. Mówi ksiądz dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.
Bardzo ważne jest, żeby w życiu człowiek potrafił się dzielić z innymi. I między innymi zbiórka żywności jest po to, aby wspierać tych, którzy są w trudnej sytuacji, a szczególnie przed świętami. Nie wszystkich stać czasem na zakup towarów, nie wszystkich stać na to, żeby przygotować odpowiedni obiad. Dlatego bardzo zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli, aby potrafili podzielić się z tymi, którzy tego nie mają i wsparli nas w czasie zbiórki żywności dla potrzebujących.
Żywność zebrana podczas zbiórki trafi do najbiedniejszych rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych. Najbardziej oczekiwane są produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Osoby potrzebujące można również wesprzeć, wysyłając w trakcie zbiórki charytatywny SMS pod numer 72052 z hasłem paczka. Podczas ubiegłorocznej akcji przed świętami wielkanocnymi wolontariuszom udało się zebrać ponad 430 ton żywności. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika Sulecka.